Chwała Bogu. Naprawdę nie jesteśmy sami na pustyni, tak jak powiedział brat mój, który był przede mną tutaj. Wszyscy dzisiaj dobrze wstali? Wiecie, ja już w tym tygodniu 3 razy pod rząd jadłem śledzie na śniadanie. A potem dziwiłem się, czemu tak chodzę często pić. Także wiecie, święta są fajne. I dobre, jeśli jesteśmy skoncentrowani na tym, co właściwe w tych świętach. To znaczy tym przekazie, które święta niosą. Na tym, który przyszedł, aby zajaśnić, aby zaświecić. Wiecie, chciałbym was poprosić o jedną rzecz. Myślę, nie jest to ciężkie, jest to bardzo proste. Chciałbym, żeby każdy z was wyciągnął rękę i pokazał swój palec wskazujący prosto na mnie. I popatrzcie się wszyscy, na co co zrobiliście. Ja prosiłem was, abyście pokazali palec wskazujący, ale większość z was pokazała ten palec, który ja pokazałem. Tutaj brat przytomny mówi, no ale który? A więc niektórzy słuchają, patrzą i myślą. Widzicie, tak to jest, że nie naśladujemy tego, co słyszymy, ale to, co widzimy. Więc zrobiliście dokładnie to, co uwidzieliście, co zobaczyliście, co zrobiłem. Może jest to takie humorystyczne, fajne, ale obrazuje, pokazuje tą prawdę, jak człowiek funkcjonuje. Że naśladuje nie to, co słyszy, ale to, co widzi. I ta prawda odnosi się do wielu sfer naszego życia, a zwłaszcza do tego, w jaki sposób nasze dzieci widzą nasze życie. No ja akurat dzieci nie mam, ale tak samo jestem jednym z tych, na których dzieci się patrzą. Wiecie, podobno ktoś robił jakieś badania i okazało się, że każdy człowiek średnio ma około 250 naśladowców. Bracie i siostro, czy chcesz, aby tych 250, którzy patrzą się na ciebie, szli tak samo, jak ty idziesz? Żeby myśleli tak samo, jak ty myślisz? Dlatego, że to, co widzimy, za tym podąża nasze serce. To widzą nasze dzieci, to widzą ludzie, którzy są dookoła nas. Wiecie, jak kiedy pierwszy raz to przeczytałem, to aż mnie zmroziło. I pomyślałem sobie, Boże, ja nie chcę być odpowiedzialny za tych 250, którzy w jakiś sposób mnie naśladują, czy w części, czy w jakiejś większej mierze. Nie chciałbym, aby ci ludzie, patrząc się na mnie, obrali zły kierunek w swoim życiu. Czy dobra to myśl? Nie chciałbym, aby ludzie, którzy patrzą się na mnie, szli w złym kierunku. I dlatego tak ważne jest, abyśmy nasze życie było spójne z tym, co mówią nasze usta. A więc nie tylko słowa, ale i nasze życie. Kochani, mamy jedną osobę w całym wszechświecie i w Biblii, która nie tylko mówiła, ale również czyniła i wykonywała. I kiedy patrzymy się na tę osobę, to rzeczywiście może coś dobrego i wspaniałego zaistnieć w naszym życiu. Tym kimś, myślę, to nie jest tajemnica, jest nasz Pan Jezus Chrystus. Chwała Mu za to. On jest tym, który nie tylko mówił o sprawach Królestwa, ale demonstrował, pokazywał to Boże Królestwo w praktyce, jak ono się manifestowało między ludźmi. Kiedy przyszedł, to mówił, upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. Pan Jezus przyszedł jako ta światłość, która przyszła na świat. I czytamy o tym w Ewangelii Jana, że właśnie ta prawdziwa światłość, która przyszła na świat, która oświeca każdego człowieka, ona właśnie się pojawiła. Prawdziwa światłość. Ja chciałbym dzisiaj skupić się na takim głównym, jednym wierszu, który zapisany jest w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, to jest tutaj mowa o Symonie, o tym, jak on się wypowiada w natchnieniu ducha, ale konkretnie chodzi mi o jeden wiersz. To jest drugi rozdział Łukasza, 34 werset. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Oto Symeon prorokuje i mówi o Panu Jezusie Chrystusie, o tym Mesjaszu, który właśnie przyszedł na świat, który się pojawił na świecie, co się będzie wydarzać w związku z tym, że on przyszedł i w związku z tym, po co przyszedł. I główną jakby taką myśl, którą chciałbym tutaj na podstawie tego proroctwa Symeona jakby uchwycić, to jest ten 35 wiersz, ta pierwsza część. I aby były ujawnione myśli wielu serc. I aby były ujawnione myśli wielu serc. Nie wiem, ilu ludzi właśnie zastanawiając się czy rozmyślając o narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa właśnie myśli w takim kontekście, że Pan Jezus Chrystus przyszedł po to, aby zostały ujawnione myśli, objawione myśli wielu serc. Pan Bóg zawsze patrzy się głęboko i mówi o tych rzeczach, które są istotne, które są prawdziwe. I Biblia mówi o tym już na samym początku, jest w Mojżeszowej napisane w 8 rozdziale, że Pan Bóg spojrzał na człowieka i zobaczył, że myśli jego serca są złe od jego młodości. Kiedy Pan Bóg popatrzył się na ludzi, to zauważył, że myśli ich serc są złe od ich młodości już, od samego małego początku. Dzisiejsza nauka i dzisiejszy świat powiedziałby, że człowiek jest dobry. Tylko okoliczności są złe. To te okoliczności są winne, ale człowiek jest dobry. To jest właśnie główna myśl humanizmu. Ale Słowo Boże i Pan Bóg mówi, że myśli serca człowieka są złe. I dlatego Pan Bóg posłał swojego Syna, aby objawić te myśli, aby je wyciągnąć na wierzch, żeby można było zobaczyć i zorientować się i żeby człowiek również mógł poznać, jakie są myśli jego serca. Prorok Izajasz już mówi też o tym, że złe są myśli serca człowieka. No i moglibyśmy powiedzieć, no skoro tak, że są złe te myśli tego serca, no to trudno, no nie ma rady na to. Tacy już jesteśmy. Ale właśnie po to przyszedł Pan Jezus, żeby coś zrobić w tym temacie, żeby coś się zmieniło. I to zacytowane już przeze mnie słowo, że ta prawdziwa światłość, która przyszła, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat, właśnie po to przyszła, aby to oświecenie dotarło do wnętrza serca człowieka, żeby to człowiek sam poznał, jakie są myśli jego własnego serca. Kiedy pójdziemy do szkoły, czy chodzimy do szkoły, tam nas uczą o różnych okresach, które były w historii. I między innymi jest taki jeden z tych okresów, który nazywamy, czy naukowcy i później nas też tak uczą, nazywają jak? Okres zwany oświecenie. Widzicie, też świat ma swoje oświecenie. Coś ich oświeciło. To znaczy co? Była jakaś ciemność, coś, jakieś bez, nie było poznania konkretnego i nagle ludzie zostali oświeceni. I czymżeż ten wiek oświecenia się charakteryzował? Ano tym właśnie, że powstało wielu nowych myślicieli, powstały nowe idee, nowe sposoby patrzenia się na rzeczywistość, co za tym idzie, nowe sposoby postępowania. Ale wiecie, to oświecenie tak głęboko poszło, że zamiast przynosić pokój ludziom, to przynosiło rewolucję, przynosiło wzajemne walki między sobą, bo powiem tak trochę ironicznie, jeden oświecony był bardziej od tego drugiego i trzeba było mu to na siłę przekazywać. Tego rodzaju oświecenie jest świeckim oświeceniem, ale kiedy Biblia mówi, że prawdziwa światłość przyszła na świat, to myśli o tym, jest tam zawarta ta myśl, że oświeca życie człowieka tak, że może poznać swój stan z jednej strony, ale może poznać z drugiej strony łaskę i miłosierdzie oraz moc Bożą, która może dokonać zmiany w sercu tego człowieka. Amen? Właśnie na tym polega ta światłość, która przyszła na świat i która oświeca każdego człowieka. I to słowo tam mówi, że każdy człowiek doznaje tego oświecenia. Dlatego, że Chrystus jest tą prawdziwą światłością. Jest tylko sprawa naszej reakcji, w jaki sposób człowiek zareaguje na to światło, które Pan Bóg przynosi, które On po prostu preferuje i pokazuje, że w tym świetle możemy widzieć, jak się sprawy mają. Widzimy, jak to jest. I to światło również niesie w sobie tą zachętę do zmiany. Pan Jezus był jako jedyny ten, który chodził po ziemi, znał myśli serca człowieka. On wiedział, co jest w człowieku i nie potrzebował jakby dodatkowej informacji na ten temat. On znał serce człowieka. I kiedy czytamy w Łukaszu w 5 rozdziale tą historię, kiedy Pan Jezus tego sparaliżowanego uzdrawia, to najpierw mówi do niego: synu, odpuszczone są tobie grzechy twoje. Ale zaraz potem Pan Jezus, patrząc się na tych, którzy go otaczali, mówi: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Dlaczego budzą się myśli w waszych sercach? Oto Pan Jezus modli się, wypowiada pewne słowa. Ludzie, którzy to obserwują, w ich sercach budzą się myśli. Budzą się opinie, budzą się konkretne zarzuty. A Pan Jezus, który zna serca, patrzy się na nich i mówi: dlaczego w sercach swoich źle myślicie? Dlaczego tak myślicie? I potem mówi: ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł sparaliżowanemu: wstań, weź łoże swoje i idź. I tak się stało. Pan Jezus prześwietlał ich serca. Widzieli i myśleli po swojemu, według własnej idei. Byli oświeceni po swojemu. Podobny przypadek mamy wśród uczniów Pana Jezusa, którzy taki okres czasu, 3 ponad lat, chodzili z Nim, ale kiedy został ukrzyżowany, kiedy został położony w grobie i w dzień zmartwychwstania dwóch z nich idzie do Emaus. Pan Jezus ich spotyka, rozmawia z nimi i pyta się: co się to z wami dzieje? Dlaczego jesteście tacy smutni? I wtedy wyjaśnienie. No, czy ty jesteś jedyny, że nie wiesz, co się wydarzyło? O tym Jezusie, który przyszedł, ale już umarł, teraz już jest trzeci dzień, I to właśnie, co wyznali. A myśmy myśleli. Zobaczcie, w ich sercach nie było właściwego myślenia. Nie mieli właściwego Bożego oświecenia, Bożego objawienia. Nie rozumieli, co się działo. A myśmy myśleli. Myśleliśmy według naszych oczekiwań, według naszych własnych planów, według tego, co nam się podoba. Myśleliśmy i co? Iśmy się zawiedli. Taką mieliśmy nadzieję. Taką mieliśmy nadzieję, że On odnowi Królestwo Izraela, ale teraz wszystko przepadło. A tak naprawdę to nie wiemy, czy jeszcze dalej wierzymy. Oni tego wprawdzie tak nie powiedzieli, ale tak z tego można było wyczytać. Dlaczego? Bo ich myśli były takie. W ich sercach nie było właściwej myśli, nie było Bożej myśli, nie było Bożego oświecenia. W Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, może przeczytajmy to sobie, 15-19, Pan Jezus też mówi o tym, co jest w sercu człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli. I tutaj jest cała lista. Zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwo. To właśnie kala człowieka. A więc Pan Jezus mówi, że to z serca pochodzą złe myśli. Kiedy z tego serca pochodzą złe myśli? Kiedy to serce jest nieodnowione? Kiedy to serce jest w stanie śmierci duchowej? Tam rodzą się wszystkie te myśli. I chociaż ci z tych uczniów Pana Jezusa, czy naśladowców, którzy szli do Emaus, nie mieli akurat takich złych myśli, jak tutaj są wymienione, ale oni mieli własne pomysły, własne idee w swoim sercu i według tego się kierowali. Te idee powodowały, że albo byli radośni, albo byli z tego powodu smutni. Dlatego, że jeśli się okoliczności z tym zgadzały, to wszyscy happy, wszyscy szczęśliwi, chwała Bogu, o tak cudownie. Ale jeśli te okoliczności były inne, ojej, tragedia, jesteśmy pozbawieni nadziei. Własne myśli, myśli serca. Ale Pan Jezus na to się objawił, aby zostały objawione myśli wielu serc. Czyli to, w jaki sposób ja myślę, w jaki sposób ty myślisz, w jaki sposób myśli każdy człowiek, to po to właśnie objawił się Pan Jezus, żeby rzucić światło na to, czy moje i twoje myśli są we właściwym miejscu, czy są, mają to właściwe światło, właściwe poznanie, poznanie Boże, poznanie Bożych planów. Właśnie po to przyszedł Pan Jezus, aby te myśli serca człowieka po prostu zmienić i dać właściwe spojrzenie. Apostołowie mieli właśnie swoje własne myśli i nie rozumieli tych rzeczy. Kiedy Pan Jezus do nich mówił, to w pewnym momencie użył takiej wypowiedzi i mówi: wiele miałbym do was mówić, ale znieść nie możecie. Wiele miałbym wam powiedzieć, ale znieść nie możecie. Dlaczego? Dlatego, że w ich myślach nie było planu Bożego. Nie było tego światła, które z góry przenika i nie widzieli właściwie. I gdyby im Pan Jezus mówił o całej prawdzie, to nie mogło to do nich dotrzeć. Nie mogło to dokonać zmiany w ich sercach. Pan Jezus mówi, że to serce jest tym miejscem, w którym rodzą się te myśli. Ale Pan Jezus objawił się po to, aby te myśli zostały wyprowadzone na światło i żeby można było widzieć ten stan tych myśli, ale też później podjąć decyzję. Apostoł Paweł na ten temat pisze w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale. Tam jest mowa też o tym słowie, które stało się ciałem, ale które właśnie jest tym światłem, które pokazuje na to, co jest w sercu. A więc czwarty rozdział listu do Hebrajczyków, 12 werset, 12 i 13. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, i stawów, i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Kochani, niesamowite to jest. Biblia mówi, że Słowo Boże jest żywe i że jest ostrzejsze i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki obosieczny miecz. I co ona, czego ono dokonuje? Czytamy, że oddziela, rozdziela i zdolne jest osądzić zamiary i myśli serca. Zobaczmy, że Pan Bóg sięga tak głęboko, że nie tyle sama myśl, ale już idea, która przyświeca tej myśli, to źródło, z którego to wypływa, ta motywacja jest osądzona w świetle właśnie, które przyniósł Pan Jezus Chrystus. On rzuca światło na to, w jakim duchu to jest dokonywane. Mamy takich dwóch gorliwych uczniów, oprócz Piotra, uczniów pańskich, zwanych z grecka Boanerges. Jak oni się nazywają? Synowie Gromu. Jakub i Jan, tak? I oni byli bardzo gorliwi. Chcieli temu Panu służyć z całego serca. Ale kiedy mieli za zadanie, żeby pójść do wiosek, które są przed nimi, i przygotować tam mu gościnę, to się okazało, że są to wioski samarytańskie i tam ich nie przyjęli. Panie, my mamy odpowiednie uzbrojenie. Panie, pozwól nam, żebyśmy mogli tak jak Eliasz. Czy mamy prosić i zrzucić ogień, żeby ich pochłonął? Zobaczcie, jaka jest ludzka gorliwość i jakie motywacje w sercach tych uczniów. A Pan Jezus ich zgromił i mówi: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Syn Człowieczy przyszedł na to, aby ratować dusze ludzkie, a nie zatracać, aby je zbawić, a nie zatracić. Jakiego ducha jesteście? Pan Jezus natychmiast osądził tą motywację tego działania, tej myśli, którą tych dwóch przejawiło. Nie wiecie, jakie macie zamiary, jaka jest motywacja, która wami kieruje. To jest motywacja śmierci, motywacja potępienia, motywacja, która przynosi zniszczenie. Wy nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. I dlatego potrzebowali Bożego oświecenia. Dlatego właśnie człowiek jest oświecany tą światłością, która z góry przychodzi, aby mógł mieć nie tyle właściwe myśli, co motywacje, które są u źródeł tych myśli, żeby były właściwe, żeby były Boże. Czy możemy dać sobie z tym radę i możemy sobie z tym poradzić? I powiemy sobie, no to ja już teraz będę dobrze myślał. No to ja już postanawiam mieć właściwe myśli i właściwe motywacje. I teraz moje życie, proszę bardzo, o tak, będzie przejawiać to, co dobre. Czy tak to się dzieje? Nie. Nie wystarczy samo oświecenie. Nie wystarczy same to, że człowiek zobaczy, jakie to jest. Spójrzmy do Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus mówi o tym. Ewangelia Jana, 3 rozdział. I tutaj od 19 wiersza niżej. Jan 3, od 19 niżej. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Pan Jezus przyszedł jako ta światłość na świat. I wiele serc może widzieć tą światłość. Może zobaczyć swoje własne życie w tym świetle tej światłości, która przyszła z góry. Ale czy wszyscy idą za tą światłością? Czy wszyscy decydują się na to, żeby ta światłość ich w pełni oświeciła tak, żeby nastąpił ten Boży porządek ich wnętrzu? Czy wszyscy tak reagują? Sam Pan Jezus mówi, że tak nie jest. Że wielu tych, którzy, i tu jest słowo klucz, umiłowali ciemność. To w sercu człowieka może być albo umiłowanie światłości, albo umiłowanie ciemności, tego co złe, co nieczyste, co nieprawe. Właśnie takim jest serce człowieka i ono musi zostać odrodzone do tego, żeby pozwoliło tej Bożej światłości się oświecić, żeby ona miała miejsce w jego życiu. Ludzie umiłowali bardziej ciemność. Co z tego, że dzisiaj wielu wie o tym, że te czy inne rzeczy są złe, ale oni je kochają. Dlatego nie przyjdą do tej światłości. I nawet jeśli już nie są to jakieś czyny, ale myśli w ich sercach, ich głowach. Oni z tymi myślami chodzą, bawią się tymi myślami, nie chcą ich zostawić, bo je kochają, bo to sprawia im jakiś rodzaj zadowolenia i nie chcą się tego pozbyć. Dlatego, że nie miłują tego, co prawe. Apostoł Jan w swoim liście mówi tak o tym, że wy słuchacie nas, ale ci, którzy nas nie słuchają, to dlaczego nie słuchają? Bo nie są, i tam jest takie słowo użyte, z prawdy. Innymi słowy, oni naprawdę nie umiłowali tego, co prawdziwe. Nie dążą do tego, co prawdziwe. Nie chcą tego, co prawdziwe. Dlatego nie słuchają nas, czyli apostołów. I Pan Jezus tu mówi, że każdy, kto nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości. Człowiek, którego serce nie chce chodzić w światłości, nie pójdzie do światłości, pomimo że zostało oświecone. I dlatego ważną rzeczą jest, byśmy to rozumieli, ale też widzieli sposób, jaki Biblia pokazuje na to, aby człowiek mógł w swoich myślach mieć to właściwe światło, właściwą motywację i żyć tymi myślami, aby korzystać z tego i być błogosławiony. Apostoł Paweł to mówi w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, drugiego listu do Koryntian. Tutaj też jest mowa o pewnej walce, o pewnym boju. Dlatego, że właśnie chrześcijanin, jego walka się toczy w jego myślach, toczy się w jego sercu. Boży lud dzisiaj nie walczy mieczem, takim jak walczył Izrael wtedy, natomiast dzisiaj chrześcijanin walczy mieczem, mieczem ducha i tym mieczem ducha walczy właśnie w dziedzinie myśli, w dziedzinie serca. 10 rozdział. Drugiego listu do Koryntian od 3 niżej. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Oto co apostoł mówi na temat walki w myślach, na temat poddawania myśli w posłuszeństwo Chrystusowi. Jeszcze jeden urywek przeczytam, to jest z listu do Rzymian, 12 rozdział. Też tu jest mowa o tym, jeśli mamy Boże światło, to Biblia mówi o tym, co jest po naszej stronie do zrobienia, żeby to światło w nas zaczęło świecić. Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Ja nie przeczytałem tego pierwszego wiersza, ale w zasadzie ten pierwszy wiersz mówi o warunku czy fundamencie, na którym człowiek Boży może przemieniać swój umysł. Mianowicie składanie swojego ciała na ofiarę Panu. Oddanie Mu sterów swojego życia. Zapieranie samego siebie. To nam Biblia nas tego uczy. I potem wzywa nas, aby się odnowić w umyśle swoim, żeby został przemieniony nasz umysł. I właśnie człowiek na tym świecie mówi, że my jesteśmy dobrzy, że trzeba tylko odpowiednio umysł wykształcić, że trzeba go odpowiednio przygotować i wtedy będziemy mieli dobre rezultaty. Ale Biblia mówi nie. Biblia mówi inaczej. Musisz umrzeć dla swojego własnego pomysłu i zacząć żyć dla Bożego pomysłu. A może się to stać tylko wtedy, kiedy pójdziesz na ten swój ołtarz i powiesz: Panie, widzę, że moje myśli są złe, są niedoskonałe. Biblia mówi, że Pan zna myśli mędrców i wie, że są marnością. Możesz się mienić mądrym, ale jeśli nie przyznasz się i nie powiesz, nie zgodzisz się z tym, że Bóg o twoich myślach powiada, że są marnością, to trudno tobie cokolwiek robić, żeby kształcić ten umysł i żeby życie we właściwym kierunku szło. Jest dobrą rzeczą kształcić umysł. Żebyś ktoś nie myślał. Dobrą rzeczą, musimy tutaj na tej świecie się poruszać, ale jeśli idzie o życie z Bogiem, o życie tutaj na tej ziemi w Boży sposób, potrzebujemy przemienionych umysłów i serc. Amen? Potrzebujemy przemienionych umysłów i serc. Nie wystarczy, że się narodziłeś na nowo do Królestwa Bożego i teraz żyjesz po swojemu. To nie wystarczy. Biblia mówi wyraźnie, że jeśli rodzimy się do Królestwa Bożego, to stare przemija, a nowe ma mieć miejsce, ale to nowe będzie miało miejsce dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę zacznie się zmieniać mój umysł, czyli moje myśli, moje serca i moje motywacje. Że już nie będę gotowy na kogoś ściągać ognia z nieba, bo to tak duchowe, bo to tak pełne mocy, ale będę gotowy wołać: Panie, jaka jest Twoja wola i Twoje prowadzenie, żeby rozwiązać tę sytuację? Będę pełen współczucia, jak był współczujący Pan Jezus Chrystus. Kiedy zobaczył lud, to Biblia mówi, że użalił się nad nim, ulitował się nad nim, bo byli jak owce nie mające pasterza. Współczucie Pana Jezusa kierowało nim i było motywacją jego działań. Dzisiaj nasz umysł może nam podawać różne rozwiązania. Widzimy sytuacje, okoliczności. Ostatnio widziałem taką dyskusję na temat Romów, akurat tych na Słowacji, o których tam wiemy, że brat Jurek Marcol jeździ. I niektórzy mówią, pokazał tam pewien obrazek i mówił, no, ja wiem, że bieda, ale żeby taki bałagan mieć? I dyskusja na ten temat. Mówię, że można mieć biednie, ale przy tym porządek. No bo nasze umysły pracują, prawda? I jesteśmy usprawiedliwieni, żeby nie pomagać, żeby skrytykować. I biedny Jurek musiał ciągle na nowo argumenty przytaczać, wiesz? Ci ludzie potrzebują czegoś więcej. Potrzebują tego, żeby ich nauczyć żyć. Nie wystarczy im dać wędkę, żeby łowili, ale trzeba ich nauczyć, jak się tym posługiwać. A to troszeczkę więcej kosztuje. Jesteś gotowy? Ta różnica między myśleniem. Człowiek ma swoje pomysły, widzi sytuację, aha, no to tak, 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 no dobra, co mnie to obchodzi. Chcesz, tak sobie pościeliłeś, tak się wyspisz. Ale Boże myśli są inne. Boże myśli wzywają nas do naśladowania Pana Jezusa. Boże Słowo nas do tego wzywa, ale to się może dziać tylko, kiedy my świadomie idziemy za Panem i zbliżamy się do tej światłości. Naprawdę świadomie zbliżamy się do tej światłości. Psalmista Dawid, król Dawid, on był jednym z tych, którzy przybliżali się do tej światłości. I on mówi, Panie, zobacz, zbadaj serce moje. Zobacz, czy nie idę drogą zagłady. Sprawdź myśli moje. Właśnie tak modlił się Dawid. Jak dzisiaj my się modlimy. Panie, ja wiem, jak to powinno wyglądać. Ten brat powinien postąpić tak, ta siostra tak. I jak to nie będzie w ten sposób, to ja nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Usprawiedliwiony jestem. Taki pobożny, ale Pan widzi głębiej do mojego serca. Czy ja naprawdę niosę nawet upadki moich braci i siostr? Czy moje myśli są właściwe? Czy Duch Święty je ożywia? I wtedy przychodzi Boża motywacja do Bożego działania i przychodzi wtedy Boże powołanie. To jest miejsce Bożego powołania. Pan Bóg nas uzdolnił w różny sposób, każdego jednego z nas. I kiedy idziemy do światłości, przybliżamy się do tej światłości, pozwalamy, żeby Boże myśli zaczęły wypełniać nasze serca i robimy to, co apostoł Paweł mówił, jak się obchodzą z tymi myślami. Tak bardzo delikatnie, to? No wiesz co, myśl moja, ty jesteś taka, no fajnie może byś było, żebyś tak odeszła gdzieś, nie? Wyraźnie Paweł pisze, zmuszamy. To jest coś zdecydowanego, to jest coś, że Panie, ja się decyduję iść do Twojej światłości. Wiele razy musiałem wołać do Pana, mówię, Panie, ja nie chcę tak żyć. Ja potrzebuję Twojego światła, aby oświeciło moje życie, aby moje motywacje i działanie było właściwe, było Twoje i w Twoim duchu. Samuel kiedyś otrzymał zadanie od Pana. Weź róg oliwy, idź do rodziny Isajego, tam mi namaścisz jednego z synów na króla nad Izraelem. No tak, Boży prorok, posłuszny Panu, zrobił tak, jak mu Pan powiedział. Idzie. Isaj, jestem tutaj, zgromadź mi tu tych swoich synów, będziemy się modlić. I Samuel patrzy, o Eliab, taki wielki, przystojny facet. Dobry gość, o to może ten. A Pan mówi, o, nie patrz się na niego. I tak po kolei. Samuel ciągle rozmyślał według tego, co widziały jego oczy. I według tego, jak rozumiał. Dopiero kiedy wszystkie te możliwości zostały wyczerpane, to myślę, że wtedy Samuel zaczął drapać się po głowie. Tego nie piszę, ale tak sobie myślę. I wtedy mówi, a czy ty jeszcze nie masz jakiegoś syna? I wiecie, tam było to Boże objawienie, że człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Owszem, dzisiaj wielu ludzi nadużywa tego słowa po to, aby usprawiedliwić. Mogę być byle jaki, ale ważne, że serce mam dobre. Słyszeliście już to? Ty się na mnie nie patrz, ja na serce się patrz. Ale kiedy rzeczywiście w sercu jest w porządku, to i wszystko to, co na zewnątrz, każda dziedzina zaczyna przychodzić do porządku. I dlatego Pan Jezus o tym mówi, że przychodzi na świat po to, aby objawić myśli wielu serc. No dobrze, możemy myśleć o tym, jak mój brat myśli, ale chciałbym dzisiaj myśleć o tym, co jest w moim sercu. Czy moje myśli są właściwe? Czy one mają właściwe motywacje? Czy żyję tak, jak Bogu się podoba? I czy pozwalam dowolnej myśli dowolnie błąkać się po moim umyśle, po moim sercu? Jest takie określenie, że bawić się z myślami. Można bawić się jakąś myślą. I zwłaszcza jeśli to są myśli złe, negatywne, nie mające w sobie tej Bożej pieczęci. Ludzie czasami lubią się bawić takimi myślami. Ale Biblia jasno mówi i wyraźnie, co z nimi trzeba robić. Trzeba dać im jasny, zdecydowany odpór. Trzeba przyjść przed oblicze Boże, powiedzieć: Panie, oto jestem. Czasem mi się wydaje, że dobrze idę. Tak, tak trzeba powiedzieć Panu. Wiesz, Panie, czasami mi się wydaje, że dobrze idę. Ale Ojcze, oto jestem, bo pragnę Twojego światła. Pragnę, abyś Ty przyświecił na moje myśli, na moje serce, na moje motywacje. Panie, chcę, żebyś sprawdził, czy to, co powiedziałem, co zrobiłem, w jaki sposób się zachowałem, czy jest w Twoim duchu, czy miało tą niebiańską inspirację, czy mogę oczekiwać w związku z tym Twoich rezultatów w moim życiu. Biblia mówi, że co człowiek sieje, to sąsiad będzie zbierał. Nie? Wiecie, czasami by było dobrze, jak ktoś nie zasieje, prawda, a sąsiad zasieje, a jak jeszcze to jest dobrze, no to fajnie by było tak mu pomóc troszeczkę zebrać. Ale jeśli idzie o świat naszych myśli, to Biblia jasno mówi, że co człowiek sieje, to będzie żął. Dlatego, że każda myśl jest nasieniem, jest zarodkiem, który przyniesie owoc według swojego rodzaju. Przyniesie owoc. Prędzej czy później. Dlatego nie chciałbym, żebym to, co sieję, przyniosło ten owoc w tych 250, którzy mnie naśladują i obserwują w jakiejś mierze, żeby przyniosło jakiś plon, którego sobie bym nie życzył dla siebie, ani dla nich. Każda myśl przyniesie owoc. Co człowiek sieje, to i też rządź będzie. Aby prowadzić tę duchową walkę, po pierwsze trzeba się zrodzić do Królestwa Bożego. Pan Jezus powiedział, że jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego, nie może go nawet widzieć. A potem, kiedy jesteśmy zrodzeni do Królestwa Bożego, dlatego że żyjemy na tej ziemi, że żyjemy w ciele, mamy wrogą atmosferę duchową wokoło siebie. Musimy to rozumieć. Dlatego tak bardzo potrzebujemy przybliżyć się do Pana i wołać do Niego we dnie i w nocy. Panie, zaglądnij do mojego serca. Panie, sprawdź moje serce. Panie, pomóż mi. I kiedy w tym Bożym świetle to cokolwiek zostanie zidentyfikowane jako trujące, jako gorzkie, jako coś, co przynosi wstyd, coś, co przynosi hańbę, smutek, udręczenie, to powiedzmy: Panie, ja się chcę tego pozbyć. Wiecie, są ludzie, którzy bawią się myślami tak dalece, tak długo, aż zostają nimi związani. Zostają z tymi myślami tak związani do tego stopnia, że sami nie dają rady się uwolnić i potrzebują uwolnienia. Dlatego tak jak mówię, każda myśl jest tym zarodkiem żywym, który przynosi owoc i będzie to człowiek żął. Dlatego jakże ważne jest, byśmy, kiedy oświeca nas światło Bożego Słowa, kiedy ten Syn Boży, który jako światłość przyszedł na świat, zacznie świecić do naszych serc, ale ona nie świeci bez tego, że my się na to zgodzimy. Pan zawsze prosi nas o to, żebyśmy powiedzieli Mu: chodź, wejdź do mojego serca. Otwórz wszystkie zakamarki mojego serca i sprawdź, co tam jest. Jak myślicie, co by było, gdyby teraz Pan na, no powiedzmy na minutę, dał taką możliwość i tutaj na ekranie zamiast pieśni zaczęłyby być wyświetlane wszystkie myśli każdego jednego z nas. Życzylibyśmy sobie tego? Widzicie, myślę, że to jest temat bardzo taki aktualny dla mnie. I myślę, że Pan również chce, aby nasze myśli były właściwe, żebyśmy siali ku życiu, nie ku śmierci. Żebyśmy siali, aby dobro wzrastało, aby błogosławić, aby pomagać, aby podnosić, aby leczyć, aby przynosić życie, nadzieję i błogosławieństwo. Myślę, że mamy takie pragnienie, ale samo się to nie zrealizuje, jeśli nie przyjdziemy do Bożego światła, jeśli nie powiemy: Panie, pomóż mi. Jeśli nie powiemy: Boże, niech Twoje myśli wypełnią moje serce. Wtedy, mając Boże plany w naszych sercach, ciesząc się nimi, to nawet kiedy różne będą okoliczności, my będziemy mieli poznanie, będziemy mieli światło, będziemy widzieli jakiś: Panie, Słowo Twoje jest pochodnią moim nogom. Panie, Słowo Twoje oświeca ścieżki moje. Jak człowiek myśli w swoim sercu, taki jest. A więc niech Pan uczyni swoje dzieło w nas, żeby ta światłość nas dotknęła i żeby przemieniała, żeby naprawdę to Boże światło, które przyszło, nie oświecało nas tylko nadaremno, żebyśmy wiedzieli, że są takie nauczania, jest taka prawda Słowa Bożego, ale nie znali stanu własnego serca i nie mieli Bożego prowadzenia i nie mieli też Bożego powołania, które wypływa właśnie ze serca, które się poddaje Panu, które zaczyna być wypełniane Bożymi myślami, wtedy jest użyteczne w Bożym Królestwie. Niech Panu będzie za to wszystko chwała i uwielbienie. Powstańmy może teraz do modlitwy. Halleluja. Ojcze, tak Ci dziękuję za to, że Ty posłałeś swojego Syna jako tą światłość, która prawdziwie oświeca każdego człowieka. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty oświecasz i moje myśli, i moje serce. Że Ty również chcesz tam wnikać i ja się chcę modlić o to, Panie, aby w moim wnętrzu stale było Twoje panowanie, stale było Twoje życie, które przynosi właściwy owoc we właściwym czasie. Ojcze, modlę się o to, aby we mnie nie było nic, co się Tobie przeciwstawia. Niech Słowo Twoje wypełnia moje życie, niech wypełnia nas, cały nasz zbór, Panie, byśmy byli tymi, którzy są wypełnieni obecnością Twoją, Panie, aby ludzie, którzy nas obserwują i którzy nie tylko słyszą to, co mówimy, ale którzy widzą nasze życie, mogli naprawdę dojść do miejsca, które Ty przeznaczyłeś, aby człowiek mógł się w nim znaleźć i być szczęśliwy na wieki. Chwała Tobie, Jezu. Dziękuję Ci, Panie, a też modlę się o to, Panie, jeśli cokolwiek widzisz w nas, we mnie, Panie, co się sprzeciwia Tobie w naszym własnym sercu, w naszych własnych myślach, aby to zostało związane w mocy imienia Pana Jezusa Chrystusa. Panie, aby życie nasze mogło przejawiać owoce Ducha Twojego Świętego. Tobie dziękuję, Panie Jezu, że Ty masz moc przemienić każde serce, że Twoja moc jest wystarczająca, aby każdy mógł być wolny, Panie, od wszystkich destrukcyjnych i złych myśli. Panie, od wszystkich zwątpień, Panie, wszystkich myśli zwątpienia, Panie. Dzięki Ci za to, że to Ty przynosisz uwolnienie, że to Ty dajesz swobodę, Panie, każdemu, który woła do Ciebie, który jest świadomy, świadomy tego, że Ty możesz prawdziwie dać wolność, ale też i radość z tego, kiedy przeżywamy obecność Twoją w naszych sercach, w naszych myślach. Panie, błogosławię Tobie i błogosławię moich braci, moje siostry. Niech Twoje imię się również w nich uwielbi. Panie, niech słowo Twoje już tak dawno zasiane w nich przynosi owoc ku Twojej chwale, ku uwielbieniu Twojego imienia. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, i z mojego serca. Amen.